i kamień po drodze. A nawet jeśli o którymś zapomniały, pamiętała o nim ich nieprawo urodzona przewodniczka. Minęła połowa nocy, nim wreszcie ujrzeli w padającym śniegu światła księżycowych bram. Ostatni odcinek drogi był najłatwiejszy. Śnieg sypał miarowo, pokrywając cały świat bielą. Słowiczek zasnął w siodle, kołysząc się w rytm ruchów muła. Nawet Lady Miranda zaczęła ziewać i skarżyć się, że jest zmęczona. Przygotowaliśmy dla was wszystkich komnaty, powiedziała do Alain. Ale jeśli chcesz, możesz dziś dzielić ze mną łoże. Jest wystarczająco duże dla czterech osób. To byłby dla mnie zaszczyt, pani. Rando, masz szczęście, że jestem taka zmęczona. Marzę tylko o tym, by się położyć i zasnąć. Z reguły damy, które śpią ze mną, muszą zapłacić podatek pościelowy i opowiedzieć o wszystkich niegodziwościach, jakie popełniły. A jeśli nie popełniły żadnych niegodziwości? No cóż, w takim razie muszą mi wyznać wszystkie niegodziwości, które chciałyby popełnić. Ciebie to oczywiście nie dotyczy. Wystarczy spojrzeć na twoje różowe policzki i duże niebieskie oczy, żeby zrozumieć, jak bardzo jesteś cnotliwa. Znowu ziewnęła. Mam nadzieję, że masz ciepłe stopy. Nie znoszę spać z dziewczynami, które mają zimne. Gdy wreszcie dotarli do zamku ojca Lady Mirandy, ona również zasnęła, a Alain marzyła o jej łożu. Będą tam piernaty, mówiła sobie. Miękkie, ciepłe i głębokie, nakryte stosem futer. Przyśni mi się słodki sen, a kiedy się obudzę, usłyszę szczekanie psów, kobiety plotkujące przy studni i szczęk mieczy na dziedzińcu. A potem będzie uczta z muzyką i tańcami. W Orlim Gnieździe panowała martwa cisza i Alain stęskniła się za krzykami oraz śmiechem. Gdy jednak zsiadała z muła, z donżonu wyszedł jeden ze strażników Petyra. – Lady Alain – zawołał. – Lord Protektor na ciebie czeka. – Już wrócił? – zdziwiła się. – Wieczorem. Znajdziesz go w zachodniej wieży. Było już bliżej świtu niż zmierzchu i większość ludzi w zamku spała, ale nie Petyr Baelish. Gdy Alain go znalazła, siedział przy kominku, popijając grzane wino w towarzystwie trzech mężczyzn, których nie znała. Kiedy weszła, wszyscy wstali. Petyr uśmiechnął się ciepło. Alain, chodź, pocałuj ojca. Objęła go posłusznie i ucałowała w policzek. Przepraszam, że ci przeszkodziłam, ojcze. Nikt mi nie powiedział, że masz towarzystwo. Nigdy mi nie przeszkadzasz, słodziutka. Właśnie opowiadałem tym dobrym rycerzom, jaką posłuszną mam córkę. Posłuszną i piękną, zauważył młody, elegancki rycerz o gęstej blond grzywie opadającej poniżej ramion. Zaiste, poparł go drugi, krzepki mężczyzna o gęstej, czarnej, upstrzonej plamkami siwizny brodzie, dużym, czerwonym nohalu pokrytym siecią spękanych żyłek i sękatych dłoniach wielkich jak szynki. O tym szczególe nie wspomniałeś, panie. Gdyby to była moja córka, postąpiłbym tak samo. Wtrącił ostatni z rycerzy, niski, żylasty, uśmiechający się z przekąsem mężczyzna o spiczastym nosie i nastroszonych pomarańczowych włosach. Zwłaszcza w rozmowie z takimi grubianami jak my. Alain parsknęła śmiechem. Jesteście grubianami? Zapytała żartem. A ja was wzięłam za dzielnych rycerzy. Są rycerzami, potwierdził lord Petyr. Ale ich dzielność trzeba będzie dopiero poddać próbie. Możemy jednak mieć nadzieję. Pozwól, że przedstawię ci Sir Byrona, Sir Morgarta i Sir Shadricha. Panowie, to Lady Alain, moja naturalna i bardzo bystra córka, z którą chciałbym teraz chwilę porozmawiać, więc muszę na razie was przeprosić. Trzej rycerze pokłonili się i wyszli, a blondyn pocałował ją na pożegnanie w rękę. Wędrowni rycerze? Zapytała Alain, gdy drzwi zamknęły się za nimi. Głodni rycerze. Doszedłem do wniosku, że dobrze by było, gdybyśmy mieli wokół siebie trochę więcej mieczy. Czasy są interesujące, moja słodka. A gdy czasy są interesujące, mieczy nigdy nie jest zbyt wiele. Do Galtown wrócił król Merlingów i stary Oswell ma do opowiedzenia kilka ciekawych historii. Wiedziała, że nie ma sensu pytać, co to za historie. Gdyby Petyr chciał, żeby to wiedziała, sam by jej powiedział. Nie spodziewałam się, że wrócisz tak szybko, powiedziała. Cieszę się, że cię widzę. Nigdy bym się tego nie domyślił z pocałunku, który od ciebie otrzymałem. Przyciągnął Alain do siebie, ujął jej twarz w dłonie i wpił się ustami w jej usta, nie cofając ich przez długi czas. O, to jest pocałunek, który mówi: witaj w domu. Następnym razem postaraj się spisać lepiej. Tak, ojcze. Poczuła, że się czerwieni. Najwyraźniej jednak nie miał jej tego za złe. Nie uwierzyłabyś w połowę rzeczy, które wydarzyły się w królewskiej przystani, słodziutka. Cersei popełnia jeden idiotyzm za drugim, a pomaga jej w tym rada złożona z głuchych, głupich i ślepych. Zawsze przewidywałem, że doprowadzi królestwo do bankructwa i sama się zniszczy. Ale nie spodziewałem się, że to się stanie tak szybko. To irytujące. Liczyłem, że będę miał 4-5 spokojnych lat, które pozwolą mi zasiać pewne nasiona i pozwolić, by pewne owoce dojrzały, ale teraz... Całe szczęście, że chaos jest moim żywiołem. 5 królów zostawiło nam w spadku bardzo niewiele pokoju i porządku, a obawiam się, że i to nie przeżyje 3 królowych. 3 królowych? Zapytała Alain, nie rozumiejąc, o co mu chodzi. Petr jednak jej tego nie wyjaśnił. Przywiozłem mojej słodkiej dziewczynce podarunek. Zaskoczył i ucieszył Alain. Czy to suknia? Słyszała, że w Galtown są dobre krawcowe, a była już bardzo znużona szarymi strojami. Coś lepszego. Zgaduj raz jeszcze. Biżuteria? Żadne klejnoty nie mogą się równać z oczyma mojej córki. Cytryny? Udało ci się dostać trochę cytryn? Obiecała słowiczkowi ciastka cytrynowe, a do ciastek cytrynowych potrzeba cytryn. Peter Baelish ujął ją za rękę i pociągnął sobie na kolana. Przywiozłem ci kontrakt małżeński. Małżeństwo? Poczuła ucisk w gardle. Nie chciała wychodzić ponownie za mąż, nie w tej chwili, być może już nigdy. Nie mogę wyjść za mąż. Ojcze, ja... Spojrzała na drzwi, żeby się upewnić, czy są zamknięte. Ja już mam męża, wyszeptała. Wiesz o tym. Petyr położył palec na jej ustach, by ją uciszyć. Karzeł poślubił córkę Neda Starka, nie moją. Tak czy inaczej, to tylko zaręczyny. Z małżeństwem musimy zaczekać, aż Cersei upadnie, a Sansa bezpiecznie zostanie wdową. Musisz też poznać chłopaka i zdobyć jego aprobatę. Lady Waynewood stanowczo oznajmiła, że nie zmusi go do małżeństwa wbrew jego woli. Lady Waynewood? Alain ledwie mogła w to uwierzyć. Dlaczego miałaby wydać jednego ze swoich synów za bękarta? Przede wszystkim jesteś bękartem Lorda Protektora. Nigdy o tym nie zapominaj. Waynewoodowie to bardzo stary i dumny ród, ale nie są tak bogaci, jak mogłoby się zdawać. Przekonałem się o tym, gdy zacząłem skupować ich długi. Co prawda, Lady Anya nigdy nie sprzedałaby syna za złoto, ale podopieczny to co innego. Młody Harry jest tylko jej kuzynem, a posag, jaki zaoferowałem Lady Anni, jest jeszcze większy od tego, który właśnie zgarnął Lionel Corbray. Musiał taki być, by zgodziła się narazić na gniew spiżowego Jona. To pokrzyżuje wszystkie jego plany. Jesteś obiecana Haroldowi Hardingowi, słodziutka. Pod warunkiem, że uda ci się zdobyć jego chłopięce serce, co dla ciebie nie powinno być trudne. Haremu dziedzicowi? Alain próbowała sobie przypomnieć, co Miranda opowiadała o nim po drodze. Niedawno pasowano go na rycerza. I ma bękarcią córkę z jakąś nisko urodzoną dziewczyną. A drugi bękart z inną dziewką jest w drodze. Harry z pewnością potrafi być czarujący. Ma miękkie, rudoblond włosy i ciemno-niebieskie oczy, a kiedy się uśmiecha, robią mu się dołeczki na policzkach. Słyszałem też, że jest bardzo rycerski. Uśmiechnął się do niej figlarnie. Słodziutka, możesz być nieprawego pochodzenia, ale gdy ogłosimy te zaręczyny, będą ci zazdrościły wszystkie szlachetnie urodzone dziewczęta w Dolinie, a także niektóre w Dorzeczu i w Rich. Dlaczego? Zapytała zbita z tropu Alain. Czy Sir Harold... Jak może być dziedzicem Lady Waynewood? Czy ona nie ma synów z własnej krwi? Ma 3, przyznał Petyr. Czuła w jego oddechu woń wina, goździków i gałki muszkatołowej, a także córki i wnuków. Czy oni wszyscy nie dziedziczą przed Harrym? Nic z tego nie rozumiem. Zaraz zrozumiesz. Posłuchaj. Petyr ujął dłoń Alain i pogłaskał delikatnie palcem jej wewnętrzną powierzchnię. Zacznijmy od lorda Jaspera Arryna. Ojca Johna Arryna. Miał troje dzieci, dwóch synów i córkę. John był z nich najstarszy, więc jemu przypadło orle gniazdo i tytuł lordowski. Jego siostra Alice wyszła za Sir Elisa Waynewooda, stryja obecnej Lady Waynewood. Uśmiechnął się półgębkiem. Elis i Alice, czy to nie zabawne? Młodszy syn lorda Jaspera, Sir Ronnel Arryn, poślubił dziewczynę z rodu Belmorów, ale zrobił jej tylko jednego dzieciaka, nim umarł na chorobę brzucha. Ich syn Elbert rodził się w jednym łożu, a biedny Ronnel umierał w drugim, tuż obok. Słuchasz uważnie, słodziutka? Tak. Byli John, Alice i Ronnel, ale Ronnel umarł. Świetnie. John Arryn ożenił się 3 razy, ale 2 pierwsze żony nie dały mu dzieci, więc przez wiele lat jego dziedzicem był bratanek, Elbert. Tymczasem jednak Elis pracowicie obrabiał Alice, która co roku wydawała na świat kolejnego potomka. Dała mu w sumie 9 dzieci, 8 córek i 1 drogocennego syna, który również nazywał się Jasper. Nim wreszcie zmarła z wyczerpania. Heroiczne wysiłki, jakich wymagało spłodzenie chłopaka, na nic się nie zdały, bo kiedy miał 3 lata, kopnął go w głowę koń. Potem 2 córki umarły na France i zostało 6. Najstarsza wyszła za Sir Denisa Arryna, dalekiego kuzyna lordów Orlego Gniazda. W dolinie żyje kilka gałęzi rodu Arrynów, a wszystkie są tak samo dumne jak ubogie, pomijając tylko Arrynów z Galtown, którzy mieli na tyle rozsądku, że żenili się z córkami kupców. Są bogaci, ale mało okrzesani, więc nikt o nich nie mówi. Sir Denis wywodził się z jednej z tych ubogich i dumnych gałęzi, lecz okrył się sławą na turniejach. Był przystojny, dzielny i nadzwyczaj uprzejmy. Nosił też owo magiczne nazwisko Arryn, co czyniło go idealnym kandydatem na męża najstarszej córki Waynewoodów. Ich dzieci byłyby Arrynami i zostałyby dziedzicami Orlego Gniazda, gdyby Elbertowi przydarzyło się coś złego. No cóż, tak się składa, że Elbertowi przydarzył się obłąkany król Erys. Znasz tę historię? Znała ją. Obłąkany król go zamordował. W rzeczy samej. A niedługo później Sir Denis opuścił ciężarną żonę i wyruszył na wojnę. Zginął w bitwie dzwonów z powodu nadmiernej dzielności i uderzenia toporem. Kiedy jego żona o tym usłyszała, umarła z żalu, a jej nowonarodzony syn wkrótce podążył w jej ślady. Niemniej jednak John Arryn znalazł sobie podczas wojny nową żonę. Miał powody, by wierzyć, że jest płodna. Jestem więc pewien, że był pełen nadziei. Oboje jednak wiemy, że wszystko, co dała mu Lisa, to seria martwo urodzonych dzieci, poronień i biedny słowiczek. Wróćmy więc do 5 pozostałych córek Elisa i Alice. Najstarszą straszliwie oszpeciła ta sama Franca, która zabiła jej siostry, więc dziewczyna została septą. Drugą uwiódł najemnik. Sir Elis ją wygnał, a gdy jej bękarci syn umarł w kołysce, przystąpiła do milczących sióstr. 3. wyszła za lorda Sutków, lecz okazała się bezpłodna. 4. porwali spaleni, gdy jechała do dorzecza, by wyjść za któregoś z brakenów. Zostaje najmłodsza. Ta wyszła za rycerza na włościach zaprzysiężonego Waynewoodom. Dała mu syna, którego nazwała Haroldem i umarła. Odwrócił dłoń Alain i delikatnie pocałował ją w nadgarstek. A teraz powiedz mi, słodziutka, dlaczego Harry jest dziedzicem? Otworzyła szeroko oczy. Nie jest dziedzicem Lady Waynewood, tylko Roberta. Jeśli Robert umrze... Peter uniósł brwi. Nie jeśli, tylko kiedy. Nasz biedny, dzielny słowiczek jest bardzo chorowitym chłopcem. To tylko kwestia czasu. Kiedy umrze, Harry dziedzic zostanie lordem Haroldem, obrońcą doliny i lordem Orlego Gniazda. Chorążowie Johna Arryna nigdy nie pokochają mnie ani naszego głupiego, drżącego Roberta, ale młodego sokoła pokochają z pewnością. A kiedy przybędą na jego wesele i pokażesz się im z długimi, rdzawymi włosami, w biało-szarym płaszczu panny z wilkorem wyszytym na plecach, każdy rycerz w dolinie poprzysięgnie ci pomoc w odzyskaniu dziedzictwa. Oto są moje dary dla ciebie, moja słodka Sanso. Harry, Orle Gniazdo i Winterfell. Nie uważasz, że zasłużyłem na jeszcze jeden pocałunek?